Przeczytajmy fragment pierwszego listu Piotra. To jest list, który omawiamy od początku roku. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, wersety od 17 do 21. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. To jest Boże Słowo. Przypomnę, o czym mówimy. O czym mówimy od kilku tygodni. Piotr wzywa swoich adresatów, aby całkowicie położyli swoją nadzieję w łasce, która będzie dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Ale jak mają to zrobić? Jak mogą położyć swoją nadzieję w łasce? Piotr wyjaśnia, że aby to zrobić, muszą przygotować się mentalnie do działania, do tego, by iść za Chrystusem, do tego, aby ich życie odzwierciedlało tę żywą nadzieję, jaką mają. Więc wiąże się to z postanowieniem, że będą żyli w określony sposób, że za wszelką cenę będą dążyć do celu, jaki mają przed sobą w przyjściu Jezusa Chrystusa. Jest to postanowienie raz na zawsze, więc jest to, tak można powiedzieć, mentalne określenie kierunku swojego życia. Ale jest jeszcze drugi element, o którym mówi Piotr. Jeśli adresaci jego listu chcą, aby ich nadzieja była całkowicie położona w łasce, która będzie im dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa, to muszą być trzeźwymi, muszą być opanowanymi, powściągliwymi. Jest to pewien proces, który ma trwać przez całe ich życie. To znaczy, że skoro obrali pewien kierunek w swoim życiu, to teraz muszą pilnować drogi, którą podążają do tego celu, że muszą cały czas pilnować, czy aby nie zboczyli. Dlatego muszą być trzeźwymi, że tak jak kierowca, żeby dotrzeć do celu, żeby jechać właściwym torem, musi być trzeźwy, inaczej będzie zbaczał z tego toru jazdy. Więc cały czas muszą sprawdzać, czy są na właściwej drodze, którą jest Chrystus. Ale jak sprawdzić, czy są na tej właściwej drodze? Otóż Piotr nie pozostawia tego pytania bez odpowiedzi. Piotr pokazuje, czym charakteryzuje się droga, jaką jest Chrystus. Piotr mówi swoim adresatom, jak ona wygląda, na czym ona polega, żeby oni mogli wiedzieć, żeby mogli sprawdzić, czy to jest ich droga. I pierwszą rzeczą, jaką Piotr mówi o tej drodze, jest to, że jest to droga świętości. Jest to droga uświęcenia. Piotr wzywa swoich adresatów do tego, aby byli świętymi we wszelkim postępowaniu, we wszystkim, co robią. Piotr wzywa ich, aby byli świętymi w domu, w pracy, na uczelni, na targu, wszędzie tam, gdzie są i co robią, a nie tylko, żeby byli świętymi w kościele, jak to się mówi. Świętość dla Piotra to nie płaszcz, który zakładasz, wchodząc do kościoła, który zdejmujesz, kiedy z niego wychodzisz. Świętość to płaszcz, który cały czas nosisz. Dlaczego Piotr wzywa swoich adresatów do świętego życia? Ponieważ Bóg, który ich powołał, jest święty i ten święty Bóg wymaga świętości od swoich dzieci, od tych, którzy deklarują, że wierzą w Pana Jezusa Chrystusa. I dzisiaj zajmiemy się kolejną cechą charakterystyczną tej drogi, jaką jest Jezus. Piotr w wersecie 17 wzywa swoich adresatów do tego, aby ten czas swojego życia na wygnaniu, bo pamiętajmy, że chrześcijanin to jest osoba, która żyje na wygnaniu, ponieważ jego ojczyzna jest w niebie, więc teraz jest na wygnaniu, jest uchodźcą. I Piotr wzywa swoich adresatów, żeby ten czas swojego pielgrzymowania, ale czas tego uchodźstwa był czasem życia w bojaźni Bożej. Piotr wzywa swoich adresatów do tego, żeby ich codzienne życie było nacechowane bojaźnią Bożą, bojaźnią przed Bogiem. Ale co to znaczy? Czym jest bojaźń Boża? Na czym polega życie w bojaźni? Są to pytania, na które powinniśmy odpowiedzieć, więc zacznijmy od początku. Piotr w 17 wersecie mówi swoim adresatom, że jeśli wzywają jako ojca tego, który sądzi każdego według jego uczynków, to do czegoś zobowiązuje. Zobowiązuje ich. Piotr mówi swoim adresatom, że jeśli wzywają jako ojca tego, który sądzi wszystkich, to znaczy, że jeśli deklarują swoją wiarę w Ojca, w Boga, jeśli mówią, że wierzą w Boga, który sądzi żywych i umarłych, który ma nad nimi władzę, to muszą pamiętać o tym, że Bóg, że ten Bóg, którego wierzą, wymaga od nich, aby ta deklaracja nie była gołosłowna, ale żeby miała pokrycie w ich życiu, żeby miała odzwierciedlenie w tym, jak żyją na co dzień. Kiedy byli poganami, kiedy wierzyli w różne bóstwa, to ich życie odzwierciedlało ich wiarę. I tak Piotr napisał, że w czasie minionym spełniali zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. 4:3. To była ich codzienność. To takie było ich życie na co dzień, co nie znaczy, że codziennie się upijali, że codziennie funkcjonowali w rozpuście. Chodzi o pewien styl życia, który charakteryzował się tymi rzeczami. Ale teraz, kiedy przyjęli dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, kiedy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, to stali się osobami wierzącymi w Boga, w Ojca. Uwierzyli w Boga, który jest sprawiedliwym sędzią każdego człowieka. W związku z tym oczywistym jest, że skoro uwierzyli w Boga, przez to, że uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, to ich codzienne życie, to ich styl życia powinien tę wiarę odzwierciedlać. W zasadzie ono ma odzwierciedlać. Nie powinno, ale ma odzwierciedlać. Musi odzwierciedlać. Wiara w Boga obliguje do życia, które jest zgodne z tym, kim jest Bóg oraz z tym, jaki jest Bóg. Widzieliśmy to 2 tygodnie temu, kiedy omawialiśmy wersety 14 i 16. Piotr wzywa swoich adresatów, aby byli świętymi we wszelkim postępowaniu. Dlaczego mają być świętymi? Ponieważ Bóg jest święty. I w dzisiejszym fragmencie Piotr mówi swoim adresatom podobnie. Bóg jest sprawiedliwym sędzią, Bóg ma władzę. On sądzi każdego człowieka. W związku z tym to, kim jest Bóg, powinno być odzwierciedlone w tym, jak człowiek żyje, jak oni żyją. A oni właśnie w takiego Boga wierzą. W związku z tym musi to być odzwierciedlone w tym, jak żyją. Powstaje zatem pytanie, do czego zobowiązuje wiara w Boga? Do jakiego życia zobowiązuje wiara w Boga, który ma nad nami władzę, który ma nad nimi władzę, który sądzi każdego według jego uczynków? I Piotr mówi swoim adresatom, że wiara w Boga, który sądzi każdego według uczynków, prowadzi do życia w bojaźni. Do życia w bojaźni Bożej, tak? A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Piotr mówi swoim adresatom, że ich wiara w Boga zobowiązuje do życia, które odzwierciedla bojaźń Bożą, odzwierciedla strach lub lęk przed Bogiem. Chociaż słowo bojaźń jest chyba tutaj najlepszym słowem, ponieważ w naszym użyciu słowo lęk przed kimś, strach przed kimś ma negatywne znaczenie. Bojaźń już takiego już prawdopodobnie nie ma negatywnego znaczenia. Bóg ma władzę nad człowiekiem, dlatego jeśli mówimy, że w Boga człowiek wierzy, jeśli człowiek mówi, że w Boga wierzy, to powinien się Boga bać. Ten bojaźń Boża, lęk przed Bogiem, strach przed Bogiem powinien być odzwierciedlony. Piotr mówi o życiu, o postępowaniu, o stylu życia w bojaźni. I to słowo greckie to jest właśnie lęk, strach, bojaźń. Ale Piotr nie mówi bezpośrednio, kogo należy się bać. To kontekst mówi nam, że chodzi tu o Boga, o Ojca. Jeśli wzywamy, jeśli wierzymy w Boga, który sądzi każdego człowieka, to nasze życie powinno odzwierciedlać tę wiarę i dlatego powinno charakteryzować się lękiem przed Bogiem, strachem przed Bogiem lub bojaźnią Bożą. A ponieważ w naszym społeczeństwie funkcjonuje wypaczony obraz Boga Ojca. Dlatego naturalną konsekwencją tego jest, że pojęcie bojaźni Bożej, czy lęku przed Bogiem, czy strachu przed Bogiem też będzie wypaczone. Tak? Bóg często jest postrzegany jako surowy sędzia, który tylko czeka na potknięcie człowieka, a kiedy człowiek się potknie, to Bóg wtedy z taką nieukrytą przyjemnością, można powiedzieć, i surowością ukaże tego człowieka, da mu popalić poprzez jakąś chorobę czy nieszczęście. W związku z tym bojaźń Boża będzie się kojarzyć ze strachem, jaki odczuwa człowiek wobec jakiegoś tyrana, który narzuca człowiekowi swoją wolę i jest nieobliczalny w swoim działaniu. Więc człowiek będzie się bał, będzie drżał przed Bogiem, ponieważ nie wie, co Bogu może strzelić do głowy. I ten strach będzie go paraliżował. Ten strach będzie rodził w nim wewnętrzny bunt wobec Boga. I temu strachowi często będzie towarzyszyć nienawiść wobec Boga, wobec Jego przykazań na przykład. Można to porównać na przykład do sytuacji Polski w czasie II wojny światowej. Niemcy napadli na Polskę, narzucili swoje prawo, narzucili swoje porządki i oczekiwali, że Polacy będą poddani tym porządkom. Oczywiście nie każdy naród najechany chce się od razu, chętnie przyjmuje najeźdźcę, prawda? Raczej się opiera, ale żeby zmusić kogoś do posłuszeństwa, to co Niemcy robili? Terroryzowali, tak? Terroryzowali Polaków, strachem zmuszali ich do posłuszeństwa. I Polacy robili rzeczy, które okupant im kazał, ale nie było to robione dobrowolnie. To było z przymusu, wymuszone, niechętnie. Więc w odczuciu wielu ludzi Bóg z Bogiem jest podobnie z takim okupantem, który wymusza na nas, na człowieku jakieś rzeczy, ponieważ jeżeli ten człowiek nie zrobi tego, to będzie się wiązało to z terrorem jakimś czy z jakąś tragedią. Więc lęk przed Bogiem będzie odzwierciedlał to, jak oni postrzegają Boga. Zobaczmy zatem, co dla Piotra znaczy bojaźń Boża. Zobaczmy, w jakich kategoriach Piotr mówi o bojaźni Bożej. Zobaczmy, czy to jest właściwe rozumienie tego, na czym polega strach czy lęk przed Bogiem. I tutaj przeczytajmy te wersety od 18 do 21 wersetu. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wzbudził z umarłych i dał Mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. I w tych wersetach Piotr mówi swoim adresatom, dlaczego powinni żyć w bojaźni. Piotr przedstawia motywy, jakie powinny ich pchać do bojaźni Bożej. To tak jakby Piotr mówił, jeśli wierzycie w Ojca, który sądzi wszystkich, to żyjcie w bojaźni, tym bardziej, że wiecie. I trzy kropki. Ponieważ wiecie, że, i trzy kropki, co takiego adresaci wiedzą, co mogłoby zachęcać ich do życia w bojaźni, w strachu czy lęku przed Bogiem. Zobaczmy. Po pierwsze, trochę tu nie po kolei, nie po kolei będę poruszał rzeczy, ale po pierwsze, oni muszą, czy też wiedzą, że ich styl życia przed nawróceniem był marny. Inne określenie można jest użyte w innym tłumaczeniu. Ich styl życia przed nawróceniem był bezużyteczny. Inaczej mówiąc, to jak żyli, zanim uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, nie miał wartości przed Bogiem. Nie miał uznania w oczach Boga. Było to marne. Apostoł Paweł w Rzymian 3 rozdziale napisał o tym, że wszyscy ludzie są pod panowaniem grzechu, ich życie jest grzeszne. I w wersecie 12 napisał, wszyscy zboczyli, razem stali się jacy nieużyteczni. Nie masz, kto by dobrze czynił, nie masz ani jednego. Dlatego właśnie to, jak żyli adresaci Piotra, zanim się nawrócili do Chrystusa, powodowało raczej u Boga wstręt i odrazę niż akceptację. Byli nieużyteczni dla Boga, nie czynili dobrze. A jeżeli ktoś jest pod panowaniem grzechu, to czyni to, co grzech mu nakazuje, a grzech nigdy nie prowadzi do rzeczy dobrej. Grzech jest złem i do zła prowadzi. I tak wyglądało ich życie. To oczywiście nie znaczy, tak, żebyśmy to dobrze zrozumieli, to oczywiście nie znaczy, że w swoim postępowaniu ci poganie, ci mieszkańcy Azji Mniejszej byli tak zepsuci, jak tylko człowiek zepsuty może być, jak tylko grzeszny człowiek może być. Nie. Byli ludźmi, którzy kochali, byli ludźmi, którzy często przejmowali się losem innych, byli ludźmi, którzy potrafili współczuć, ale mimo wszystko oni służyli grzechowi. To był ich styl życia, to była naczelna zasada ich życia. I dlatego tak bardzo ten styl życia Bogu się nie podobał. Z Bożej perspektywy, to jak żyli, czy ten styl życia był marny, bezużyteczny, dla nich wręcz szkodliwy, ponieważ ściągał na nich Boży gniew. Po drugie, Piotr mówi, że z tego stylu życia zostali wykupieni, zostali odkupieni. I tutaj Piotr posługuje się językiem, który w Cesarstwie Rzymskim był związany z niewolnikami. Wykupienie, odkupienie związane jest z wyzwoleniem, z uwolnieniem niewolnika. Człowiek niewolny staje się osobą wolną. Jak to działało w Cesarstwie Rzymskim? Niewolnik mógł odzyskać wolność poprzez wniesienie okupu. Działo się to za pośrednictwem pogańskiej świątyni. Odpowiednia kwota pieniędzy musiała zostać wpłacona do kasy świątyni i te pieniądze, po potrąceniu oczywiście prowizji, trafiały do właściciela niewolnika. I wtedy ten niewolnik w oczach właściciela, w oczach społeczeństwa stawał się osobą wolną. Ale ponieważ to pogańskie bóstwo, może tak uważali, to pogańskie bóstwo wykupywało niewolnika z niewoli, to automatycznie ten człowiek, chociaż wolny, to stawał się niewolnikiem tego bóstwa. On należał do tego bóstwa, ale był wolny. Więc ten obraz wydaje się być bardzo jasny. Adresaci listu Piotra byli niewolnikami grzechu, byli pod panowaniem grzechu, ale zostali wykupieni, uwolnieni spod panowania grzechu. Teraz są wolni. Kto tego dokonał? Chrystus. Chrystus tego dokonał. Chrystus wniósł tą cenę okupu, więc są wolni od grzechu. Wolni od służenia grzechowi, który ściągał na nich potępienie, ale z drugiej strony stali się sługami Boga, którzy mają nadzieję żywota wiecznego. Teraz są wolni, by służyć Bogu. Po trzecie, Piotr mówi o cenie, jaka została za nich zapłacona. Cena okupu w ich przypadku to nie srebro i złoto. Cena okupu w ich przypadku to coś dużo bardziej cennego. Oni zostali wykupieni z niewoli grzechu drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Odniesienie jest tu oczywiste. Cena, jaka została zapłacona za ich wolność, to śmierć Chrystusa. To śmierć Syna Bożego. Jezus dobrowolnie poszedł na krzyż, dobrowolnie oddał swoje życie, aby uwolnić tych, którzy byli pod panowaniem grzechu, którzy byli w niewoli grzechu. Jezus jest ofiarą zastępczą, jest ofiarą w ich miejsce. Jest ofiarą, która uwalnia ich od grzechu. Więc jest tu nawiązanie do ofiar starotestamentowych, gdzie zabijane były zwierzęta, aby przykryć grzech człowieka. Jezus oddał swoje życie, aby zgładzić grzech człowieka. Jezus oddał swoje życie, aby grzesznik, który w Niego wierzy, nie został zgładzony. I po czwarte, Piotr mówi, że Bóg we właściwym czasie posłał swojego Syna na świat, aby oddał za nich swoje życie. Bóg zrobił to ze względu na nich. Bóg kierował się ich dobrem, Bóg uczynił to, aby mogli w Niego uwierzyć poprzez to, że uwierzą w Jezusa Chrystusa. Więc to dzięki Bożemu działaniu mogli uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, a przez to uwierzyli w Boga. Więc ich wiara i nadzieja są w Bogu poprzez to, co Bóg dla nich uczynił. Więc Bóg nienawidzi grzechu. Bóg nienawidzi grzechu, uważa to za marność, za bezużyteczność. Grzech pociąga za sobą Boży gniew. Ale czy Bóg postępuje jak ten surowy sędzia, który tylko czeka na potknięcie człowieka, żeby mu dokopać, brzydko mówiąc? Nie. Bóg uwalnia człowieka z niewoli grzechu, Bóg ratuje człowieka, Bóg dokonuje odkupienia. Cena, jaka została zapłacona, to życie Bożego Syna, który składa ofiarę z samego siebie dobrowolnie. Bóg czyni to wszystko, żeby przyprowadzić człowieka do siebie, żeby jego wiara i nadzieja były w Nim, w Bogu. Więc jest to zupełnie inny obraz Boga, inny obraz Ojca od tego, o którym mówiliśmy wcześniej. W związku z tym bojaźń Boża, czy też strach lub lęk przed Bogiem też muszą być czymś innym. Czym zatem jest bojaźń Boża? Wyobraź sobie sytuację, że ktoś przystawia ci pistolet do głowy i każe ci coś zrobić. Jesteś posłuszny, czy jesteś posłuszna, ale jest to wymuszone. Bo gdyby ten człowiek nie miał pistoletu, to ty byś z nim inaczej porozmawiał. To ty byś mu inaczej odpowiedział. Ale że ten człowiek ma pistolet i że przystawia ci do głowy, to wiesz, że może go użyć, że jest nieobliczalny ten człowiek, że może cię zabić. Dlatego drżysz, dlatego boisz się, dlatego posłusznie wykonujesz to, co ten człowiek chce, ale jest to posłuszeństwo wymuszone, bo w głębi serca to ty byś inaczej z tym człowiekiem postąpił. Ale też wyobraź sobie sytuację, inną sytuację, kiedy spotykasz na przykład, masz dziecko, które zachorowało i trafiło do lekarza, który ciężko zachorował, i trafiło do lekarza, który je wyleczył. I spotykasz się z tym lekarzem i ten lekarz mówi ci, co dalej masz robić z tym dzieckiem. Mówi ci, jakie kolejne rzeczy trzeba zrobić, jakie kolejne kroki trzeba podjąć. Jak wtedy słuchasz tego lekarza? Jakie jest nastawienie twoje wobec tego lekarza, wobec tego człowieka? Nie ośmielasz się z nim dyskutować. Nie ośmielasz się kwestionować jego zdania. Nie starasz się z nim walczyć. Ale zdajesz się na niego. Dlaczego? Ponieważ wiesz, że pomógł twojemu dziecku, wiesz, że on szuka dobra twojego dziecka i jesteś wdzięczny za to, że twoje dziecko trafiło akurat do niego i chociażby mówił tobie trudne rzeczy, ciężkie rzeczy, to jednak z pokorą i z łagodnością będziesz przyjmował te rzeczy. Dlaczego? Bo się boisz. Okazujesz w ten sposób strach przed tym człowiekiem, okazujesz mu bojaźń. Ale jest to bojaźń, która prowadzi cię nie do drżenia przed tym człowiekiem, nie do buntu przeciwko temu człowiekowi, ale prowadzi cię do szacunku, do poważania tej osoby. Więc Piotr mówi swoim adresatom, żeby żyli, żeby postępowali w bojaźni. Piotr mówi, żeby bali się Boga. Ale jak ta bojaźń ma się wyrażać? Piotr pokazuje im, w jak tragicznej byli sytuacji z powodu grzechu i jak Chrystus im pomógł. Chrystus oddał za nich swoje życie, a Bóg potwierdził ich wykupienie przez wzbudzenie Jezusa z martwych i obdarzenie Go chwałą. Więc przez Chrystusa pojednali się z Bogiem i ich wiara i nadzieja są w Bogu. Dlatego powinni co? Powinni nienawidzieć grzech. Dlatego powinni nienawidzieć grzech. Nie powinni nienawidzieć to ten marny sposób życia, ten bezużyteczny sposób życia, który został im przekazany przez Ojców. Dlatego powinni też być posłuszni Chrystusowi i Jego Słowu. Ich postawa względem Chrystusa powinna być taka, jak postawa człowieka względem lekarza, który uratował dziecko temu człowiekowi. Jest tam miłość do Chrystusa, jest tam pokora względem Chrystusa, jest tam uznanie panowania Jezusa, jest tam poddanie się Chrystusowi jako temu mądremu królowi. Jest tam zaufanie do Chrystusa, a kiedy ufasz Chrystusowi, to nawet jeśli Chrystus mówi trudne rzeczy, też wymaga trudnych rzeczy, to poddajesz się Jemu w pokorze, ponieważ wiesz, że to jest dobre i właściwe. Grzech oddzielił człowieka od Boga. I skutek tego oddzielenia jest taki, że człowiek nie zna Boga. Człowiek nie wie, jaki jest Bóg, dlatego jego wyobrażenie Boga często jest fałszywe, często jest wypaczone. Bóg bardzo często jest postrzegany jako tyran, jako ten, który tylko czeka na potknięcie człowieka, dlatego bojaźń Boża jest czymś obcym dla człowieka. Paweł, kiedy mówi o grzeszności wszystkich ludzi, cytuje inny fragment Starego Testamentu. Jaki? Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Z powodu grzechu człowiek nie zna Boga, a to z kolei prowadzi do tego, że człowiek nie ma bojaźni Bożej przed oczami. On nie wie, czym jest bojaźń. On nie wie, czym jest strach przed Bogiem, nie wie, czym jest lęk przed Bogiem. Ale kiedy człowiek pozna Ewangelię, kiedy pozna dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, kiedy doświadczy w swoim życiu mocy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, wtedy człowiek poznaje Boga. Jezus powiedział, kto mnie widział, widział Ojca. Jezus daje nam prawdziwy obraz Boga, tego, kim jest i jaki jest Bóg. Kiedy poznajemy Chrystusa, to nasze fałszywe i wypaczone pojęcie Boga zostaje usunięte i zastąpione prawdziwym poznaniem, prawdziwym obrazem Najwyższego. I naturalną konsekwencją dlatego jest bojaźń Boża. Bojaźń, która wyraża się nienawiścią do grzechu, do tego, co marne, co bezużyteczne oraz pragnieniem poddania się Jezusowi Chrystusowi we wszystkim. W ten sposób wyrażasz swój głęboki szacunek dla Chrystusa. Kiedy poddajesz się Jemu, kiedy nie dyskutujesz, nie walczysz, nie buntujesz się przeciwko Chrystusowi, ale poddajesz się Mu. Dlatego jeśli chcesz wiedzieć, czy trzymasz się właściwej drogi, jeśli chcesz sprawdzić, czy jesteś na właściwej drodze, którą jest Chrystus, to oprócz pytań dotyczących świętego życia, musisz zadać sobie pytania dotyczące bojaźni Bożej. Czy żyję w bojaźni Bożej? Czy nienawidzę grzech? Czy nienawidzę to marne postępowanie przekazane im przez ojców? Jaki jest mój stosunek do Jezusa Chrystusa i do Jego nauczania? Czy chętnie przyjmuję Jego słowo nawet wtedy, kiedy jest trudne? Czy może buntuję się przeciwko Niemu nawet w najdrobniejszej sprawie? Zadaj sobie te pytania. Zweryfikuj siebie. Zobacz, czy żyjesz w bojaźni. Ale pamiętaj, bez Jezusa Chrystusa, bez doświadczenia Jego odkupienia nie możesz mieć bojaźni Bożej, nie możesz żyć w bojaźni Bożej. Bez pomocy Chrystusa nie możesz znać Boga, ponieważ jest tylko jedna droga, która prowadzi do Ojca. Tą drogą jest Boży Syn, tą drogą jest Jezus Chrystus. Jeśli Syn nie pokaże Ci Ojca, jeśli Syn nie objawi Ci Ojca, to nie ma takiej rzeczy, którą mógłbyś zrobić, aby poznać Ojca. Dlatego potrzebujesz Jezusa. Dlatego potrzebujesz Jego śmierci i zmartwychwstania, potrzebujesz tego odkupienia czy uwolnienia z grzechu, by stać się wolnym. By stać się wolnym do tego, by służyć Bogu. Tylko przez Jezusa twoja wiara i nadzieja mogą być w Bogu. Dlatego jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, jeśli jeszcze nie poddałeś się w wierze Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi, zrób to teraz, zrób to dzisiaj. W ten sposób twoje życie stanie się życiem w bojaźni Bożej. Znienawidzisz grzech i poddasz się Chrystusowi, ponieważ zobaczysz, że będziesz wiedzieć, co Bóg przez Chrystusa zrobił dla ciebie, że Bóg nie jest tyranem, który tylko czeka na twoje potknięcie. Bóg jest tym, który chce cię podnieść, który chce cię Ci pomóc, który chce Cię uwolnić. I On to okazał właśnie na Golgocie, na krzyżu, kiedy Jezus zawisł tam. Nie zostałeś kupiony. Cena, jaka została zapłacona, to nie srebro i złoto, ale krew Jezusa Chrystusa, krew Syna Bożego. Bóg w ten sposób daje dowód swojej ogromnej miłości. Dowód, że kiedy byliśmy grzesznikami, to Chrystus umarł za nas. kiedy byliśmy słabi, Chrystus umarł za nas, aby nas wykupić z mocy grzechu, aby wykupić nas spod panowania grzechu. W ten sposób Bóg działa, właśnie taki jest Bóg. Jeżeli przed takim Bogiem stajesz i Bóg wymaga od ciebie jakichś rzeczy, to się już nie buntujesz, ale przyjmujesz z pokorą. Przyjmujesz z pokorą i to jest bojaźń Boża. I to jest właśnie bojaźń Boża, że odrzucasz grzech, ponieważ tego Bóg nienawidzi. I z pokorą przyjmujesz Chrystusa, z pokorą przyjmujesz to wszystko, co Chrystus mówi. To jest bojaźń Boża. To jest strach przed Bogiem. To jest lęk przed Bogiem. Nie paniczny, nie strach, który paraliżuje, ale strach, który motywuje, zachęca do tego, żeby jeszcze bardziej zbliżać się do Chrystusa, do Boga. Jest to, można powiedzieć, bojaźń motywowana miłością, szacunkiem, wszystkim, co najlepsze. Więc bojaźń Boża, jeżeli coś zapamiętamy z tego, bojaźń Boża jest pozytywna. Lęk przed Bogiem jest pozytywny. Strach przed Bogiem jest czymś pozytywnym. Nie jest czymś negatywnym. Więc jeśli chcesz wiedzieć, czy jesteś na właściwej drodze, na drodze, którą jest Chrystus, zweryfikuj, czy żyjesz w bojaźni Bożej. Ponieważ Piotr mówi swoim adresatom, jeśli wzywacie jako Ojca tego, który sądzi bez wyjątku żywych i umarłych, żyjcie przez bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Wiara w Boga wymaga życia w bojaźni. Jeżeli nie żyjesz w bojaźni, możesz deklarować, co chcesz tylko, ale jeśli nie żyjesz w bojaźni, jeśli nie żyjesz świętym życiem, w Boga nie wierzysz. W Boga nie wierzysz. Nie jesteś na tej drodze, nie położyłeś całkowicie nadziei w łasce, jaka będzie dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Prosta matematyka. Także zachęcam do tego, żeby badać się, żeby weryfikować, żeby zadawać pytania i szukać odpowiedzi. Jeżeli wypadamy źle, to żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy się zwrócić, do kogo zawołać, po to, żeby nasze życie uległo zmianie. Amen.